Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. I zapraszam do rozmów niedokończonych. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Leszek Wilczyński, kustosz Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu. A tematem naszych rozmów jest Bóg uzdrawia. Jesteśmy na progu dnia, Światowego Dnia Chorego, który wprowadził 28 lat temu nasz święty już papież rodak Jan Paweł II. Papież Franciszek, kontynuując dziedzictwo naszego rodaka, również utwierdza ten dzień, nawet wystosował specjalne orędzie, w którym zachęca, używając słów Pana Jezusa zapisanych w Księdze Ewangelii Mateusza: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Wskazując na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym, wszystkim cierpiącym, chorym. Chcemy właśnie ten temat podjąć, żeby doświadczyć tej łaski, która jest tak bardzo dostępna we wspólnocie Kościoła. A papież Franciszek używa też jeszcze bardzo pięknego ewangelicznego obrazu, mówiąc o przypowieści o dobrym Samarytaninie, gdzie pokazuje właśnie tą odwagę i troskę Samarytanina, wyrażoną w kierunku właśnie tego pokrzywdzonego, ledwo żywego człowieka i w jaki sposób go uzdrawia. Księże profesorze, tam dokonuje się w tej przypowieści wspaniała tajemnica, że Samarytanin wyciąga ze swojego trzosa olej i wino, którym polewa rany. Później przynosi chorego do gospody, o której papież Franciszek mówi, że jest ona obrazem wspólnoty Kościoła. I tam opiekuje się, czyli zatem wspólnota Kościoła, wspólnota ludzi wierzących ma wielkie zadanie, wielką rolę do spełnienia w stosunku tych, którzy są obciążeni, utrudzeni, którzy niosą jakiś krzyż. Chcemy dostrzec w tym też i obecność Pana Boga, który działa, dając swoją łaskę. Ksiądz kustosz, ksiądz profesor, jako doświadczony też nie tylko naukowiec, ale też i duszpasterz, może nam przybliżyć właśnie te tajemnice działania łaski Bożej w naszym środowisku, w naszym świecie, w naszych czasach. Jak to wygląda się w tej wspólnocie, w której no, w tej chwili posługuje ksiądz profesor?
Wątpliwie dla mnie ogromnym zaszczytem jest być gospodarzem tak wyjątkowego miejsca, gdzie dokonał się cud eucharystyczny w 1399 roku.
Czyli mówimy tutaj o miejscu w Poznaniu, gdzie dokonało się coś wyjątkowego. Tutaj ksiądz profesor mówi o cudzie eucharystycznym.
Tak. Ten cud trzeba przyjąć i rzeczywiście uszanować to wydarzenie, ponieważ ono od czasu do czasu jest deprecjonowane i zastępczo nazywane legendą trzech hostii. No ja oczywiście nie zgadzam się, tak samo i wierni miasta Poznania, czy nawet całej Polski. Ci, którzy przyjeżdżają do tego miejsca, mają świadomość, że tam dokonał się cud. I trzeba o tym miejscu i tak myśleć i mówić, tak samo jak o cudzie w Lanciano, czy Orvieto, w Sienie, Buenos Aires, Sokółce, w Legnicy, w Poznaniu dokonał się cud.
I od tego... Cud jest to nadzwyczajne jakieś tam wydarzenie, które dokonuje się niezrozumiałym jakimś takim wyrazem i jest doświadczalne też przez człowieka. Co wydarzyło się
w Poznaniu? Zostały wykradzione hostie, Najświętszy Sakrament z pobliskiego kościoła, wtedy ojców dominikanów, i przyniesione do tego miejsca, gdzie w tej chwili znajduje się ten niewielki kościół. Tutaj, jak podaje kronikarz Długosz, zostało przeprowadzone doświadczenie. Jest to bardzo delikatna narracja, bo w języku teologicznym to po prostu świętokradztwo. polegające na tym...
Została dokonana profanacja.
Profanacja Najświętszego Sakramentu. Położone hostie na stole były kłute nożem. I ci sprawcy byli przekonani, że to tylko rzeczywiście doświadczenie z dla nich korzystnym wynikiem, czyli nic nie będzie, żadnego świadectwa. Tymczasem Pan Jezus był tak łaskawy, że w wyniku kłucia tych hostii wytrysnęła Najświętsza Krew. I tu już się zaczyna problem dla nich, a dla nas początek łaski. Bo w średniowieczu kara za profanację była jednoznaczna, kara śmierci. Więc oni też wiedzieli, że dokonało się coś nadzwyczajnego, ale mówiąc trywialnie, trzeba ratować swoją skórę. A więc obmyślali, co zrobić, jak pozbyć się tych krwawiących hostii. Kronikarze podają o różnych tam pomysłach i spaleniu, wrzuceniu do skrzyń kloacznych, które tam były, ale wybrali według nich i łagodną, ale skuteczną formę. W studni tego w piwnicy tego domu była studnia, która zresztą się zachowała. I postanowili wrzucić Najświętszy Sakrament do studni, zatopi się, nie będzie śladu, dosłownie jak mówimy potocznie, rączki umyjemy, będzie spokój i oni też będą bezpieczni. Tymczasem hostie unosiły się nad wodą, nie zatonęły, więc problem dalej aktualny i rozmyślanie, co robimy. Schwytali hostie, włożyli do woreczka, postanowili wynieść za miasto nad wartę. Łąki, bagna nadwarciańskie, umyślili, żeby włożyć do torfu, przyklepać, będzie spokój. Tam historia się powtórzyła, hostie też nie chciały być ani w wodzie, ani w torfie, a więc unosiły się, już tak, żeby krótką narrację przedstawić tutaj telewidzom, ludzie skrzyknęli się, przyprowadzili burmistrza miasta, biskupa, zostały uroczyście przeniesione do kościoła, a w tym miejscu nad wartą ludzie domagali się, żeby postawić kaplicę, przynajmniej kaplicę z drewna. Tak się stało. W krótkim czasie przyjeżdża tutaj król Władysław Jagiełło, jest przejęty wydarzeniem, przyjmuje bez zastrzeżeń cud eucharystyczny i jego decyzja: budujemy klasztor i kościół. Sprowadza karmelitów trzewiczkowych, rozpoczyna się budowa klasztoru i kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała, do którego zresztą przyjeżdżał bardzo często. Szczególnym wydarzeniem obecności króla to bitwa pod Grunwaldem przed i po zwycięstwie. Też pielgrzymował, podają kronikarze, od pobiedzi pieszo szedł, żeby podziękować Panu Jezusowi za tak wielkie zwycięstwo. Więc to jest miejsce cudu. I tutaj też z naciskiem o tym mówię i proszę, żeby nie deprecjonować, nie mówić legenda, bo nie jest to niczym podparte. To są tylko sugestie ludzi, którzy nie podejmowali badań historycznych, zwłaszcza uczeni z Gazety Wyborczej. No to są takie postaci, które nie powinny się wypowiadać na ten temat. To na marginesie. Cud, który dokonał się w Poznaniu w 1399 roku i wydarzenia towarzyszące, czyli cuda, dzieją się bez przerwy, bo w czasie tej profanacji już był pierwszy cud. Oprócz oczywiście eucharystycznego, kobieta, która przyszła z ciekawości popatrzeć, co się dzieje, została uzdrowiona, a była ślepa. Więc pierwszy cud taki odnotowany i ciąg następnych aż do dnia dzisiejszego. Tutaj w tym miejscu bez przerwy widać, jaka jest jedność między przelaną krwią Pana Jezusa a naszym zdrowiem duchowo-cielesnym, co rzeczywiście tutaj jest przedmiotem i mojego skromnego duszpasterstwa, ale też i starań takich zewnętrznych w publikacji, no i dzisiaj w tym wspaniałym programie. Rękojmią prawdziwości tego wydarzenia cudu na pewno trzeba obarczyć i połączyć z osobą papieża Bonifacego IX, który swoimi dokumentami posadowił, potwierdził, a później no, król Władysław Jagiełło, który ewidentnie budując ten wielki kościół Bożego Ciała, pielgrzymując też, jest tu rękojmią wydarzenia, czyli cudu eucharystycznego w Poznaniu w 1399 roku. I to też chciałbym tu wyraźnie wyartykułować, powiedzieć. Tutaj widać wyraźnie moc ofiary eucharystycznej i moc ofiary samego Chrystusa, która nie była skierowana przeciw komuś, ludziom, tylko dla wzmocnienia wiary. I tak trzeba na to miejsce, święte miejsce patrzeć, dla wzmocnienia wiary, a nie robienia komuś przykrości czy jakieś tutaj szkody, szkalowania, tak jak to jest niestety kontynuowane no, na łamach tej dziwnej gazety. Sercem wydarzenia w Poznaniu nie są ludzie, tylko Jezus Chrystus. I to jest najważniejsze. Można tutaj posłużyć się też wspaniałym sformułowaniem łacińskim o felix culpa, o szczęśliwa wino tych ludzi, którzy dokonali profanacji, a my dzięki temu mamy wspaniałe miejsce cudu i cudów, które się bez przerwy trwają. Pasmo jest rzeczywiście obserwowane przeze mnie w ostatnich latach z wyjątkowym natężeniem i wyjątkową powagą tych wydarzeń, które dokonują się bez przerwy.
Wspomnijmy tu, księże profesorze, to właśnie to felix culpa, czyli szczęśliwa wino. Jest to właśnie odniesienie do paschalnej tajemnicy. Rzeczywiście morderstwo Boga, Jego ukrzyżowanie stało się dla nas początkiem zbawienia, czyli tajemnica krzyża, cierpienia, śmierci jest początkiem nowej rzeczywistości i taka rzeczywistość zawsze doprowadza nas do obecności Boga obecnego pośrodku nas, żywego, zmartwychwstałego, obecnego, a my Jego doświadczamy w tajemnicy sakramentów Kościoła, w tym przypadku w tajemnicy Eucharystii. I tutaj dochodzimy do tego momentu, że taki cud, wydarzenie, które miało miejsce wtedy, w 1399 roku, również na dzisiaj jest aktualne, ponieważ pomaga nam skupić się na tej tajemnicy Eucharystii i głębiej ją przeżywać, prawda?
No tutaj sugestia, uwaga Ojca jest nadzwyczaj cenna, za nią bardzo dziękuję, ponieważ to sanktuarium ma statut sanktuarium eucharystycznego i pasyjnego, a w historiografii nosi też nazwę Golgoty Poznańskiej, więc wszystko można dokładnie prześledzić i połączyć wydarzenia Golgoty Jerozolimy w odniesieniu do Golgoty Poznańskiej. No ale to już takie byłoby
I wiarę naszą chcemy też umacniać w tym miejscu w sposób szczególny, skupiając się na tej paschalnej tajemnicy, tych wydarzeniach, które są związane z Golgotą, z grobem i z tym no, cudownym też i objawieniem się Chrystusa, który działa. A jak na przykład dzisiaj czytamy w Słowie Bożym, które jest, wypływa też i wybrzmiewa w sposób szczególny podczas Eucharystii, widzimy, że Chrystus przyjeżdża do ziemi genezareckiej i widzi ogromną rzeszę ludzi, którzy chcieli się go choćby nawet dotknąć, żeby otrzymać tę łaskę właśnie uzdrowienia. Czyli Bóg uzdrawia.
Tutaj takim
uzdrawia.
Dotknięciem niewątpliwie w pierwszej kolejności z głęboką czcią to jest dotknięcie Pana Jezusa w Eucharystii, Komunia Święta. Kościół jest dwupoziomowy. Górny, dolny. Dolny to jest kaplica, gdzie dokonał się cud i tam jest msza święta sprawowana raz w tygodniu w czwartek i udzielam komunii pod dwiema postaciami. Dla tych ludzi jest to ogromne przeżycie. Mogą rzeczywiście zmysłowo dotknąć, doświadczyć Eucharystii w Najświętszym pod tymi obydwoma postaciami. To jest dla nich wielka łaska. I jeszcze Pan Jezus dał dar ogromny tego miejsca, to jest zachowanie studni, do której był wrzucany Najświętszy Sakrament.
Którym do dzisiejszego dnia jest woda.
I jest woda. Zresztą tutaj też pozwoliłem sobie butelkę przywieźć tej wody z studni, którą Pan Jezus posługuje się jako materią do ewentualnego udzielenia łaski czy cudu. Bo sama woda, można powiedzieć, bez wiary, no jest po prostu wodą, H2O.
Staje się pięknym znakiem dla człowieka wierzącego, który właśnie poprzez znak, właśnie dotknięcie się tego znaku, chce wejść w tą rzeczywistość relacji z Bogiem, który działa wtedy.
No co ojciec wcześniej powiedział, właśnie tu w przypowieści ewangelicznej, tamten chory był zaopatrzony, jego rany były oblane winem i oliwą. No tutaj można powiedzieć, że są też oblewane tą wodą.
No ale wino i oliwa to jest przecież znak sakramentalny, który prowadzi nas właśnie czy do tajemnicy Chrztu Świętego, czyli naszego pełnego zanurzenia się w tajemnicy śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, czy wino to jest znak Eucharystii, a tam otrzymujemy Ducha Świętego, który właśnie jest wyrażany w liturgii Kościoła choćby poprzez ten znak wody, czyli to jest właśnie znak prowadzący nas do tej jedności z Chrystusem.
Temat, który tutaj jest wiodącym, Bóg uzdrawia, został też przedstawiony. W ramach tego tematu możemy tutaj telewizjom pokazać czasopismo, które jest wydawane w Krakowie, Cuda i Łaski Boże. Ubiegłym roku, numer 11, czyli z listopada minionego roku, w całości poświęcony jest temu sanktuarium i są tutaj wydrukowane niektóre tylko świadectwa doznanych łask i cudów. One są na tyle spektakularne, że ludzie chętnie czytając, po prostu mają ogromne pragnienie, żeby znaleźć się w tym miejscu. Natomiast wielu, którzy abonuje czy kupuje, no jest ludźmi starszymi. Stąd też i bez przerwy nie urywające się telefony do sanktuarium, żeby przysłać właśnie tej wody. Bo z wiarą chcą przyjąć, skorzystać, posmarować chore miejsce czy wypić troszkę, aby ta łaska też była im udzielona. Więc to jest też tutaj no, bardzo, bardzo duża pomoc dla tych wiernych, którzy nie mogą przyjechać.
Podkreślmy jeszcze, księże profesorze, że woda jako woda to nie jest właśnie ten znak, tylko właśnie ten znak prowadzi nas do tego, że nawet ten, kto nie może przyjechać, zaczerpnąć wody właśnie w tym sanktuarium, ma okazję właśnie przez ten znak, nie wiem, czy przesyłane są te właśnie buteleczki z wodą, czy nie, ale ma właśnie możliwość przez ten znak doświadczenia tej mocy zbawczej, która dokonuje się blisko nich, właśnie w sakramencie. Tak. Jeśli ktoś jest chory, może ksiądz przychodzi właśnie sakramentem chorych jest to też sakrament uzdrowienia, czy Eucharystią, żeby udzielić. Niech właśnie ten znak właśnie prowadzi do tej tajemniczej, tej cudownej właśnie uzdrawiającej łaski spotkania z Bogiem.
Ja to podkreślam bez przerwy. Kiedy ludzie przychodzą, grupy pielgrzymkowe, zawsze mówię, że jeśli nie będzie wiary, to ta woda nic nie pomoże. Wodę można zaczerpnąć i później z niej korzystać pod warunkiem, że będzie wiara i to silna wiara. Ona u wielu ludzi jest. Stąd też ukazane są te cuda i łaski. W ubiegłym roku przygotowałem publikację na temat tego sanktuarium, które jest przedstawiona historia miejsca, ale też i tych dwóch kościołów towarzyszących wydarzeniu, mianowicie kościoła Dominikanów i Bożego Ciała. Są też tutaj niektóre odnotowane łaski, cuda, więc też polecam książkę. Jest pięknie wydana w Krakowie w wydawnictwie świętego Stanisława.
Czyli jest to materiał, który pomaga nam rzeczywiście doświadczyć no, tych świadectwa, tych cudów, łask, które dokonały się na przestrzeni dziejów, historii całego sanktuarium i też dzisiaj, ponieważ no, dzisiaj też dokonują się różnego rodzaju cuda, których nie zawsze jesteśmy my tak naocznie świadkami i może nie dostrzegamy ich.
W zakresie tych uzdrowień cudownych, w ogóle łaski udzielanej, tutaj zachowałem ciągłość od wydarzenia, czyli od średniowiecza, w kolejności też chronologicznej budowli, mianowicie ogromna ilość łask, cudów w Kościele Bożego Ciała.
A czy ksiądz profesor mógłby przytoczyć nam parę przykładów, zanim jeszcze zaprosimy naszych widzów i słuchaczy do tego, by współtworzyli nasz program i nasze rozmowy? Czy są już takie, które na przykład ksiądz profesor doświadczył, że to są właśnie te przykłady,
dotyczące, które... Bożego ciała, tutaj są niektóre wzmiankowane w tej książce, natomiast ja mogę zaświadczyć jako gospodarz miejsca, co dzieje się tutaj, w tym sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa. A więc takie z ubiegłego roku, czy może jeszcze trochę wcześniej, pani zaświadcza, że była tutaj, modliła się, też pewno korzystała z tej wody, a chorowała na raka żołądka. Niedawno przyszła do zakrystii prosić o modlitwę, bo wyjeżdża za granicę, żeby wspomóc ją w tym wyjeździe, w tej pracy trudnej. I tak mimochodem mówi, no bo ja tutaj dużo doznałam dobra w tym sanktuarium. Pytam ją, no a o jakim dobru pani mówi? No, miałam raka żołądka, była wyznaczona operacja, miałam mieć ten żołądek wycięty. Piła wodę, była wiara, była modlitwa i promienna kobieta dziękuje. No, mnie to poruszyło bardzo. Mówię, proszę spisać to. I rzeczywiście tam krótką notatkę zrobiliśmy, ona podpisała. Inny tutaj pan z Swarzędza, pobliski, bardzo blisko na granicy miasta dosłownie, tutaj też przychodził z małżonką, miał dużego guza o średnicy 1 cm na twarzy, co było widoczne i też sprawiało mu to kłopot. Pobrali, czerpali wodę z małżonką, on sobie przemywał tego guza, też popijał troszeczkę tej wody i dał piękne świadectwo, że rak znikł w sposób cudowny. Inne świadectwo, które otrzymał arcypasterz na piśmie, a ja otrzymałem do wiadomości to, co ta pani napisała do arcybiskupa, do księdza arcybiskupa. Mianowicie przyjechała do sanktuarium we wtorek, wiedząc, że wtorki modlimy się za chorych na raka, a miała dużego włókniaka na twarzy o średnicy też 1 cm. Ja grzecznościowo staram się zawsze podejść do wiernych, którzy przychodzą do kościoła. On jest niewielki i to też na pewno jest miłe dla tych ludzi. Zapytać skąd? No, jestem z Jaworzna, przyjechałam specjalnie, uczestniczyła we mszy świętej i wraca do domu i okazuje się, że tego włókniaka nie ma. I szybciutko napisała list do arcypasterza, dla mnie też do wiadomości. No, niewątpliwie jest to bardzo duży cud. Podał mi pan tutaj z Poznania mailową drogą, że też został uzdrowiony z choroby nowotworowej. Modlitwa, korzystanie z tej wody. Pamiętam w ubiegłym roku panią, która ciągle sygnalizowała, że ma chorą stopę. I leczy się, ale efekty są bardzo słabo widoczne, a jej to na tyle przeszkadza, że nie może chodzić. No i później dopiero opowiedziała mi, że brała wodę, na noc sobie bandażowała stopę, polewając właśnie tą wodą. No i po pewnym czasie też przynosi kartkę ze świadectwem, że stopa jest zdrowa, jest uzdrowiona, szczęśliwa, nadal chodzi i jest bardzo wdzięczna. Zupełnie nie tak dawno pan z Lubuskiego przychodzi też do zakrystii i składa świadectwo bardzo takim poruszony, wręcz takim ze wzruszeniem. Mówi, że miał czerniaka na szyi. Duży czerniak. Wodę, którą wcześniej otrzymał, smarował, troszeczkę korzystał i pił tej wody i czerniak znikł, odpadł. Jeszcze dał szwagrowi, który był w bardzo ciężkim stanie udaru mózgu, nieprzytomny, w gorączce, podawano mu też łyżeczką do picia, wstał, chodzi, proszę to napisać. Więc to są bardzo poruszające świadectwa. No,
mógłbym... Są takie bardzo spektakularne, oczywiście nie mówimy tutaj, chociażby wypadałoby też powiedzieć, że te cuda, których doświadcza bardzo dużo osób nawiedzających sanktuarium, czy w ogóle uczestniczących, gdzieś tam łączących się nawet duchowo, uczestniczących w życiu sakramentalnym, ponieważ tam się też dokonuje cud. Choćby nawet Eucharystia, która jest sprawowana. Czy ksiądz profesor wspomniał też i przed naszym programem, że jest apostolstwo chorych, udzielacie też sakramentu chorym, jest duszpasterstwo właśnie takie ukierunkowane właśnie na tą grupę, która no, w sposób szczególny jest doświadczona. I tutaj, i to są też cuda, które dokonują się w tym miejscu.
Ta pasyjność też no, wymusza niejako, może to niezręczne sformułowanie, ale no, mnie zobowiązuje do tego, żeby uszanować, wręcz uczcić każde cierpienie, każdą chorobę. Stąd też tutaj moje inicjatywy. We wtorki modlimy się zawsze za chorych na raka.
W każdy wtorek.
Każdy wtorek jest msza święta, jeśli to jest możliwe, według kalendarza, o świętym Kasprze del Buffalo, który jest patronem chorych na raka. Przygotowałem książkę specjalną o nim. I wymieniam tych, którzy zgłaszają swoje imiona i proszą o modlitwę. Też są uzdrowienia. Właśnie w każdy wtorek, tu przed chwilą wspomniałem, pani z Jaworzna, właśnie we wtorek się modliła.
Księże profesorze, czas bardzo szybko biegnie nam do przodu. Ja przypomnę naszym widzom i słuchaczom, którzy być może nie tak dawno włączyli swoje radioodbiorniki lub telewizory i biorą udział w naszym programie. Tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych jest Bóg uzdrawia. Jutro mamy taki szczególny dzień, Światowy Dzień Chorego. A naszym gościem jest ksiądz profesor Leszek Wilczyński, kustosz Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu. Zapraszamy naszych widzów i słuchaczy do wzięcia udziału. Teraz prosimy o telefonowanie do studia, korzystanie z tego, że mamy takiego zacnego gościa, zadawanie mu pytań. Telefony, szczególnie ta informacja dla naszych słuchaczy Radia Maryja. Nie tak jak zazwyczaj dzwonimy do Radia Maryja, ale są to numery telewizji Trwam. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla widzów telewizji są one pokazane również na ekranie. Lub 56 657 0012. Dla naszych słuchaczy z zagranicy 00 48 56 657 0013 lub drugi numer podobny z końcóweczką 14, czyli 48 56 657 0014 lub telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszamy do telefonowania do naszego studia. Księże profesorze, jak długo pracuje ksiądz profesor właśnie w tym sanktuarium i ma doświadczenie właśnie tego, że Bóg działa i uzdrawia?
Już 8 lat. 8 rok się zaczął.
Bo te przykłady, które ksiądz profesor dał, to ja tak rozumiem, to są zeszłoroczne,
tak,
z 18 roku, czyli świeżutkie.
18, 19, ale statystykę prowadzę. Ona jest bardzo też taka poruszająca i w wymiarze dokonanych tych łask, ale też i statystyce. W każdy wtorek, jak wspomniałem wcześniej, jest msza święta w tej kaplicy z nowenną do Najświętszej Krwi Pana Jezusa. I ludzie tradycyjnie składają swoje prośby i podziękowania. Więc statystyka roczna tych próśb, które są składane, jest zawsze wielotysięczna.
W ubiegłym roku było przesyłać
5 tysięcy odczytanych.
Pocztą też można przesyłać
mailową,
takie. To jest też informacja dla naszych widzów i słuchaczy. Mamy pierwszego już naszego rozmówcę. Halo, słuchamy. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Kłaniam się, witam ojca i witam ojca redaktora i witam księdza prowadzącego.
Witamy serdecznie. Kto dzwoni? Proszę się przedstawić.
Alicja jestem.
Witam.
Szkolna Wielkopolskiego z Rydzyny.
Słuchamy.
Proszę księdza. Jeżeli chodzi o te cuda eucharystyczne, to byłam w Legnicy, jest udowodnione. Byłam w Sokółce, przywiozłam tam wodę, tą świętą. Po prostu wierzę w to. I teraz jeszcze byłam jeszcze w Oławie. I tam też były zakrwawione hostie. No i ponoć Kościół tego nie uznał. Tam było tyle cudów, rozmawiałam z tyloma ludźmi, co byli cudownie uzdrowieni. Oni tam przyjeżdżają do tego kościoła, bo byłam w czerwcu teraz i tam po prostu przyjeżdżają do tego kościoła ci ludzie, tyle było tam świadectw i ci ludzie po prostu rozmawiałam z tymi ludźmi. I tu niesamowite po prostu to były uzdrowienia ludzi, co po prostu ludzie, którzy po wypadku, na przykład pan mówił, że on już, lekarze mu nie kładli nadziei, ale jednak był w Oławie i, no, i mówi, do dziś chodzi i jest zdrowy i...
Pani Alicjo, dziękujemy bardzo serdecznie. Myślę, że ksiądz profesor zrozumiał, o co chodzi. Doświadczenie wiary, które prowadzi też i do nadzwyczajnych jakichś tam spraw cudownych w miejscu, w którym no, coś się wydarzyło, ale nie jest oficjalnie przyjęte przez Kościół.
Każda msza święta jest cudem. I wszędzie można tej łaski doświadczyć, uzdrowienia. Nie ma większego i nie będzie większego cudu poza Eucharystią, każdą mszą świętą. Gdyby ludzie pobożnie przeżywali i tak aktywni w pełnej miłości, głębokiej miłości do Pana, no to są uzdrowieni w czasie każdej mszy świętej. Oława historycznie kojarzy mi się jeszcze z odległymi latami PRL-u. Tam był pan, który wybudował kościół z własnej inicjatywy. Nie wiem, czy to jest to, ale może będzie tak słusznie nie dotykać właśnie tego faktu. Ale jeśli ludzie tam się czują uzdrowieni, chodzą do kościoła, uczestniczą we mszy świętej, no to chwała Panu.
I właśnie tego też możemy się... Tego też możemy doświadczyć, ale może przyjmijmy kolejnego naszego słuchacza czy widza. Halo, słuchamy. Telewizja Trwama, Radio Maria.
Kolejnego naszego słuchacza czy widza.
Tak, prosimy wyłączyć telewizor czy radio.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie. Słuchamy, kto dzwoni? Tak, słuchamy.
Czy już jestem na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Proszę
się przedstawić.
Ja jestem zainteresowany dokładnym adresem, jak pozyskać tą wodę.
Proszę się przedstawić.
Krzysztof.
Pan Krzysztof. Mhm.
Tak, ponieważ tutaj występuję, jak sam raz kolega ma chorą małżonkę i po prostu chciałbym prosić ewentualnie o kontakt telefoniczny i kontakt pocztowy.
Mhm. Dziękujemy pięknie Panie Krzysztofie. Myślę, że pytanie jest bardzo zrozumiałe. Księże profesorze, w jaki sposób z Wami się skontaktować? Gdzie Was znaleźć? Gdzie Wy się znajdujecie?
Jest strona internetowa Sanktuarium. Można oczywiście zerknąć na tą stronę, a jak chce Pan telefon, to mogę podać. 505 012 193.
W Poznaniu, w jakim miejscu, przy jakiej ulicy?
Kościół jest przy ulicy Żydowskiej 34. Natomiast do kościoła przynależy budynek, który jest integralnie połączony. Ja w nim mieszkam i jeśli korespondencyjnie, to ulica Kramarska 30.
Czy to są koordynaty na adres. Księże profesorze, dzisiaj Słowo Boże, które czytamy, jest bardzo takie wyraziste. I mówi nam o tym, że no, Chrystus, spotykając się z ogromną rzeszą ludzi, pragnących doświadczyć od Niego łaski, uzdrowienia, pragnęli dotknąć się frędzli Jego płaszcza. Właśnie ten obraz dotknięcia płaszcza i frędzli u Jego płaszcza przypomina nam, ponieważ wiemy, że Żydzi u swojego kraju, swoich płaszczy, przyszywali sobie takie frędzelki, które miały przypominać o Słowie Boga. Czyli dotknąć się rzeczywistości Słowa Bożego, które nam otwiera możliwość doświadczenia wiary, ponieważ wiara rodzi się ze Słowa. Jak właśnie we wspólnocie, w której pracuje ksiądz profesor w poznańskiej archidiecezji i w tym sanktuarium, bo to jest szczególne miejsce, sanktuarium to jest zawsze tak, szczególnym miejscem, dokonuje się właśnie ta rzeczywistość głoszenia Słowa, właśnie to, że Bóg uzdrawia poprzez to, że daje nam jedyny znak tak naprawdę, bo powiedział, że nie będzie wam dane więcej jak znak Jonasza. Znakiem Jonasza jest właśnie jego słowo, które głosił.
Słowo Boże jest głoszone w tym sanktuarium codziennie. Mówię krótkie kazania zawsze.
Na każdej Eucharystii.
Na każdej mszy świętej. Ale takim szczególnym tutaj darem, no dla mnie, ale i dla wiernych, jest Wielki Post. od początku, czyli przez 7, teraz będzie 8 rok, głoszę rekolekcje wielkopostne 40-dniowe.
40, czyli w ciągu całego Wielkiego Postu.
Nauka jest temat wyznaczony. W ubiegłym roku było to przygotowanie do peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a więc był temat Maryja. Rok wcześniej korzystałem z tekstów Newmana. Trudne zadanie, ale bardzo błogosławione. Także każdego roku jest, w tym roku będzie Pius X.
Czyli już tutaj informacja dla tych, którzy być może zapragną doświadczyć właśnie też takich 40-dniowych rekolekcji, albo choćby w niektórych dniach przyjść i uczestniczyć. Tak. Księże profesorze, mamy kolejnego naszego widza czy słuchacza. Oraz słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto dzwoni?
Nazywam się Sławek i mieszkam w Poznaniu. Chciałbym serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego oraz księdza profesora.
Witamy, panie Sławku.
I bardzo podziękować Radiu Maryja i Telewizji Trwam za to, że już kilkukrotnie na swoich anteniach i w telewizji przedstawiała sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, o którym my mieszkańcy Poznania mało wiemy i dzięki telewizji mogliśmy się dowiedzieć w ogóle, że takie sanktuarium jest i że taki cud eucharystyczny miał mieć miejsce. Ja dowiedziałem się kilka lat temu od znajomej z Wrocławia, która oglądała telewizję Trwam i powiedziała mi właśnie, czy ty wiesz o tym, że u ciebie w Poznaniu dokonał się cud eucharystyczny. Byłem tym bardzo zdziwiony. To jest sanktuarium, które znajduje się w samym centrum Poznania, przy ulicy Żydowskiej, przy samym Starym Rynku. I mimo, że kilkukrotnie przechodziłem tą ulicą, to nigdy jakoś nie zwróciłem szczególnie uwagi na to sanktuarium. A cud jest bardzo dla nas, dla mieszkańców, dla osób, które przychodzą do sanktuarium, jest to miejsce wyjątkowe, dzięki któremu uzyskujemy wiele łask. Za to bardzo serdecznie dziękujemy telewizji, że o tym mówi. Także bardzo też dziękuję księdzu profesorowi za jego posługę w sanktuarium, za jego oddanie dla sanktuarium, dla nas wszystkich pielgrzymów, którzy przychodzimy do sanktuarium. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy pięknie, panie Sławku. Przekazujemy słowo naszemu gościowi. Prosimy o komentarz.
No tutaj zwraca pan uwagę, słusznie zresztą, na położenie, lokalizację kościoła. Ten budynek jest w szeregu, w rzędzie kamienic, ponieważ, jak wspomniałem na początku, Najświętszy Sakrament był przyniesiony do domu. Znamy rodzinę właścicieli, rodzina Świdłów, Szamotu. No i po wyburzeniu tego domu powstał kościół. W 1702 roku rozpoczęła się budowa tego kościoła dwupoziomowego. Architektem był znany Włoch Katanazji. Wtedy miał duże zadanie budowania kościoła i całego kolegium jezuickiego, które się zachowało w Poznaniu. No i ten mały kościół też jest jego dziełem. A więc, jeśli przechodzi się tak jeszcze zamyślony, czy w trakcie rozmowy z drugą osobą, można przejść i się nie zauważy. Więc to jest słuszne tu spostrzeżenie tego pana, który tak miło podziękował. I wielu poznaniaków, którzy przychodzą, też przyznają się, że nie wiedzieli od 50-60 lat. No to jest problem, dlatego też i ja kłaniam się telewizji Trwam i Radiu Maryja, bo to rzeczywiście te media rozpowszechniły i sprawiły,
że... Te media są właśnie po to, żeby właśnie ukazywać rolę wiary naszej w środowisku, w którym żyjemy, a to jest konkretne miejsce, gdzie dokonują się cuda, bo to jest właśnie tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bóg uzdrawia. Gościem naszym jest ksiądz profesor Leszek Bilczyński, kustosz właśnie tego świętego i zacnego miejsca, czyli Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu. Księże profesorze, powolutku czas zmierza do końca, zostało nam niecałe 5 minut. Chcielibyśmy jeszcze wiedzieć, jakie są plany na najbliższe, nie wiem, lata, ksiądz jako odpowiedzialny za to sanktuarium na pewno ma jakieś plany, w jaki sposób rozszerzyć właśnie kult. Co zrobić, żeby wiara wzrosła w społeczeństwie? Już usłyszeliśmy o pewnych inicjatywach właśnie zbieraniu chorych, właśnie tych czwartkowych takich eucharystiach, które są wyjątkowe, że można też przyjąć pod dwiema postaciami. Nie zawsze można przyjąć podczas eucharystii komunię świętą pod dwiema postaciami. Słyszeliśmy właśnie o tych inicjatywach, choćby nawet rekolekcji w Wielkim Poście, czy codziennym głoszeniu słowa. Co jeszcze, jakie plany ma ksiądz profesor na?
W ubiegłym roku wspaniali ludzie tutaj zaangażowali się i na takim popularnym serwisie internetowym jest kanał Sanktuarium Trzy Hostie. I tam już są cztery filmy, które ukazują właśnie duszpasterstwo tego sanktuarium. Pierwszy jest z 8 grudnia, Godzina Łaski. Później pasterka i instalacja relikwii męczenników z Peru. Będą następne. Teraz tak jak...
Czyli te filmy można też oglądać, zachodząc na stronę internetową.
Trzy hostie, wpisać krótko. Mhm. Ale chcę teraz w tym roku zapraszać tych ludzi, którzy doznali tych łask cudownych, takich wyjątkowych, żeby oni złożyli świadectwo. Będzie to też nagrane i później na tym kanale dostępne. To
czyli to jest konkretna inicjatywa, żeby rozprzestrzeniać właśnie tą informację.
Bo świadectwo
informację.
Najlepiej działa. Jeśli dokładnie. Drugi człowiek widzi, słyszy, no to jest też przekonany. Będzie też nakręcony film pełnometrażowy o tym cudzie, łączący te trzy kościoły i tą fabułą tego wydarzenia. To w tym roku też powstanie. Tutaj ludzie na nowo się odkrywają. Każdy podkreśla, kto czy świadomie przyszedł, czy tak mówiąc niefortunnie, przypadkiem, to odkrywają się i widzą, że tutaj Bóg uzdrawia. Bo mówimy cały czas o uzdrowieniach takich fizycznych, dotyczących zdrowia, a trzeba też wspomnieć o uzdrowieniach duchowych, uzdrowieniach psychicznych, intelektualnych. To wszystko też się dokonuje.
I przede wszystkim też mamy, czytając choćby nawet katechizm Kościoła katolickiego i patrząc na życie Kościoła i w jaki sposób Pan Bóg działa i uzdrawia, my możemy tego doświadczyć w sakramentach, o czym już niejednokrotnie podczas tego programu mówiliśmy, ale też w grupie 7 sakramentów, które mamy w Kościele, 2 są szczególne, które określamy mianem uzdrawiającym. To jest sakrament chorych, o którym też już tutaj mówiliśmy, że w sanktuarium jest, ale też sakrament pokuty, czyli spowiedzi. I tam się dokonuje też to uzdrowienie.
To są ogromne uzdrowienia. One też się tutaj dokonują przez wcale nierzadkie spowiedzi generalne, że ludzie, którzy tu przychodzą i chcą taką spowiedź odprawić, czy chcą rozmowy takiej osobistej, to są też uzdrowienia. Także Bóg bez przerwy tutaj uzdrawia wielopłaszczyznowo. No najbardziej takie spektakularne są te fizyczne, dotyczące zdrowia.
O których byśmy chcieli najwięcej słuchać, bo są takie miłe dla ucha. To zawsze robi takie wrażenie. Natomiast nie zapominajmy, że przede wszystkim Pan Jezus, kiedy uzdrawiał, właśnie miał na myśli to wnętrze. Człowieka wyzwolić z niewoli grzechu, zepsucia tego wewnętrznego. Księże profesorze, czas dobiegł końca naszego programu. Przypomnijmy, że naszym gościem jest ksiądz profesor Leszek Wilczyński, kustosz Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu. A rozważamy temat Bóg uzdrawia, czyli działanie Boga też w naszym środowisku, w naszym życiu konkretnie i też w miejscu w Poznaniu, w sanktuarium. Kontynuować będziemy te nasze niedokończone rozmowy na antenie Radia Maryja i serdecznie naszych widzów i słuchaczy zapraszamy do drugiej części, która będzie o godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja. A ja bardzo serdecznie dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję bardzo.
I też z Państwem się żegnamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.